na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Drodzy Państwo, witam w kolejnej odsłonie audycji Na misyjnym szlaku. Spotykamy się z kolejną osobą, która na misję miała okazję wyjechać i o tym doświadczeniu będziemy mogli dziś usłyszeć. Moim i Państwa gościem będzie dziś siostra Amata Bohdanowicz-Albertynka, która przyjechała do nas aż z Wejherowa. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Cieszę się, że udało nam się spotkać i rozpoczniemy od tego, jak w ogóle doszło do tego, że wyjechała siostra na misję. Jakie emocje też towarzyszyły wtedy siostrze?
No, wyjazd na misję był zupełnie dla mnie wielkim zaskoczeniem, dlatego że będąc na placówce w Poznaniu, wśród ubogich, wydając posiłki, jeszcze byłam w junioracie jako junioristka, pewnego dnia przyszło zawiadomienie, że mam się zgłosić do Krakowa, że wzywa mnie siostra generalna na rozmowę. Było to pół roku przed ślubami wieczystymi, więc takie zaskoczenie, dlaczego mam jechać do Krakowa na jakąś rozmowę. Było podejrzenie, że być może jakieś skargi od ubogich były na mój temat, ale pojechałam z takim zaufaniem, że może Pan Bóg coś przygotował. Więc jak pojechałam na tą rozmowę, to matka generalna mnie spytała, czy nie chciałabym pojechać na misję do Boliwii. Bardzo mnie to zaskoczyło, dlatego że no, Boliwia to nie jest miasto obok, czy państwo. W pierwszym momencie taki, no to był taki szok, ale z doświadczenia wiem, że trzeba zaufać Panu Bogu mimo wszystko. I jeśli ta propozycja wyszła od strony sióstr, no to jest w tym jakaś wola Pana Boga. Bo jeśli to by było z mojej strony, no to wtedy bałabym się tego. Więc sobie pomyślałam, że jeśli Pan Bóg mnie wzywa aż tam do Boliwii, no to znaczy, że tego chce. Więc jeśli nic nie stanie na przeszkodzie do przygotowania tego wyjazdu, no to się zgadzam.
Boliwia to właściwie drugi koniec świata dla nas, mieszkających tutaj w Polsce. Czy ta myśl o posłaniu siostry na misję do tego państwa była trudna do zaakceptowania? Czy miała siostra jakieś wątpliwości, czy to zadanie dla siostry? Bo tutaj padło to sformułowanie, że siostra miała w sobie taką ufność, zaufała Bogu, że jeżeli On do tego powołuje, to musi być dobre. Ale tak czysto po ludzku, czy były jakieś obawy?
No to jest, myślę, normalne, bo nawet jak się spojrzy na mapę, sam przelot samolotem przez ocean, co nigdy nie latałam samolotem, nigdy właściwie nawet nie byłam tak daleko za granicą. Więc tak czysto, po czysto ludzku, to człowiek czuje taki strach, malek, ale z drugiej strony Pan Bóg daje taki pokój w sercu i ten pokój w serca prowadzi do tego, że człowiek się otwiera na to, że chce wypełnić Jego wolę, że jeśli taka Jego wola, to właśnie tym znakiem jest to, że ja mam pokój w sercu. I tym zawsze się też w życiu kierowałam, bo czy wybierając życie zakonne, prowadził mnie ten pokój w serca, że mogłam być spokojna. Jeśli coś było nie tak, no to jakiś powstawał niepokój, więc odczytywałam to, że tutaj widocznie to nie to, nie ta droga. Ale Pan Bóg do tego doprowadzi, więc wszystko poszło bardzo tak sprawnie i w ciągu pół roku miałam przygotowanie, zaraz po ślubach wieczystych, 2 tygodnie po ślubach wieczystych już byłam w Boliwii. Dla mnie to był taki rozpoczęcie, jak to się mówi, miesiąca miodowego, który trwał 6 lat. No naprawdę taki wyjazd na miesiąc miodowy, 6-letni i takie doświadczenie też, że nie wyjeżdżam sama, ale właśnie z moim oblubieńcem, którego dopiero co poślubiłam na wieczność. I z Nim właśnie. I to jest tak jakby, że Pan Jezus chce swoją oblubienicę zabrać w inny świat, żeby pokazać jej inną kulturę, innych ludzi. No i żeby dzielić się tą radością bycia z Panem wśród innych osób.
Czasem my właśnie tak jeszcze wracając do tej czysto ludzkiej perspektywy, nie wierzymy w swoje możliwości, wątpimy w to, czy damy radę. Ale jeżeli Pan Bóg nas do czegoś powołuje, On wie, że sobie z tym poradzimy, a jeżeli będą takie trudności, to On nas będzie w tym trudnym doświadczeniu wspierał. I właśnie, czy zgodzi się siostra z taką myślą, że Bóg nie powołuje ludzi uzdolnionych, ale uzdalnia tych, których powołuje? Czy te słowa wpisują się niejako w to, siostry, doświadczenie misji?
Bardzo się wpisują, dlatego że te doświadczenie w zakonie, czy w ogóle w życiu się mówi, że jest tak zwana łaska stanu. Wybierając, idąc za wolą Pana Boga, wybierając właśnie Jego wolę, Pan Bóg w odpowiednim momencie daje odpowiednie dary i łaski na ten czas, który do nas przychodzi. Takim przykładem jest nauka języka. Miałam problemy na przykład w szkole z językiem angielskim, a nigdy bym nie pomyślała, że kiedyś będę mówić po hiszpańsku. A co się okazało, że bardzo szybko ten dar języka został mi udzielony. Więc tutaj działanie też właśnie łaski Pana Boga, który uzdalnia nas, daje potrzebne dary na ten czas do odpowiedniej pracy. Podobnie też na przykład praca z dziećmi. Nigdy sobie nie wyobrażałam, żeby pracować z dziećmi. Bardziej byłam nastawiona na pracę w naszym charyzmacie albertyńskim z ubogimi, spotykanie się właśnie z biednymi. A na misjach przyszła praca właśnie wśród dzieci. I to dzieci właściwie nauczyły mnie też języka bardzo szybko, przebywanie z dziećmi. No i też właśnie odkryłam nowe takie powołanie do tego, aby właśnie być z dziećmi, żeby przekazywać im katechezę, na katechezie założyć kółko misyjne właśnie tam w Boliwii. Co później też wracając do Polski, teraz obecnie też jestem w świetlicy z dziećmi. Więc to jest to właśnie, Pan Bóg tam rozpoczął, dał odpowiednie łaski, a i właśnie tych łask udziela przez całe życie w odpowiednim momencie też.
Tempo było zatrważające na samym początku, tuż po ślubach wieczystych, ten wyjazd na misję, który, tak jak siostra wspomniała, trwał aż 6 lat. To jest dosyć długi okres czasu. Pewnie też przez ten czas wiele się wydarzyło. Ale nim przejdziemy do tego pytania, co najbardziej zaskoczyło siostrę po dotarciu na miejsce, to jeszcze dopytam, bo wspomniała siostra o tym, że też tutaj trzeba było nauczyć się języka i tak dalej. Czy bycie misjonarzem tak w ogóle wymaga od nas jakichś takich górnolotnych zdolności i umiejętności? Czy to wszystko przychodzi z czasem?
Przede wszystkim otwarcie się na wolę Pana Boga. Nie trzeba mieć jakiejś predyspozycji szczególnych. Jest czas przygotowania dla misjonarzy w Warszawie na przykład. Zazwyczaj misjonarze tam przebywają przez pół roku, aby poznać kulturę, uczyć się języka. Mają taki czas przygotowania. No w moim przypadku przyszło to znienacka, od razu spadło to na mnie niespodziewanie, więc nawet nie miałam kiedy się przygotowywać właśnie tak mentalnie do wyjazdu na misję. Same przygotowanie, no to było właśnie tylko pół roku i trzeba było zebrać papiery, kupić bilet, troszkę tam, jak to się mówi, liznąć języka tu w Polsce, ale to było prawie nic. I się otworzyć na to, że Pan Bóg będzie działał i nas prowadził.
Przechodzimy już do tego momentu. Jesteśmy właściwie po tym wielogodzinnym locie do Boliwii, bo myślę, że ta podróż też trwała całkiem długo.
W sumie 16 godzin.
No właśnie.
Się leci, tak. I to nie jest jeden samolot, tylko cztery samoloty.
To już na samą myśl mnie przeraża, więc nie dziwię się, że gdzieś tam to też może nie spędzało snu z powiek, ale gdzieś tam pewnie sprawiało takie poczucie dyskomfortu. Ale jesteśmy już na miejscu, w Boliwii. Jest ten moment, kiedy siostra wysiada z samolotu i staje już na tym gruncie, na którym będzie trzeba posługiwać. Jeszcze właśnie pierwsze pytanie. Jakie emocje siostrze towarzyszyły, będąc już tam na miejscu? I od razu dopytam jeszcze o to, czy od samego początku wiedziała siostra, że to będzie tak długoterminowa posługa w tamtym miejscu?
Nie, nie wiedziałam, bo to wyjeżdżając tam, każda siostra jedzie, no tak jest otwarta na to, i jak długo tam będzie. Bywa tak, że siostry wracają szybciej z powodu też zdrowotnych, a bywa tak, że są 30 lat ponad 30, chcą tam być do końca nawet, nie? Więc to jest taka wielka niewiadoma, wyjeżdżając z Polski. Jak długo tam będę i kiedy wrócę, no po prostu nie wiemy. Jakie emocje. Na pewno inaczej sobie wyobrażałam to wszystko. Zupełnie inaczej. Myślałam, że kraje trzeciego świata, do których należy też Boliwia, że będzie, nie będzie tam cywilizacji, że pewnie jeden samochód, który będzie, to nasz sióstr. Zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam. A co się okazuje, że już właśnie lecąc samolotem nad Cochabambą i zobaczyłam, że jest tak oświetlona jak 1 listopada na cmentarzu, bo to była noc, pełno światełek, całe miasto w świetle. Bardzo mnie to zaskoczyło, ta ogromna cywilizacja, rozwój cywilizacji właśnie w tym kraju. Ludzie wszystko mają, się okazuje. Ja się wstydziłam nawet wieść z sobą wtedy MP3, bo sobie pomyślałam, jak siostry zobaczą, bo mamy też siostry boliwijki, które są w naszym zgromadzeniu, i zobaczą, że siostra z Polski przyjechała i ma taki sprzęt, może być im przykro. Więc jakoś tak się wstydziłam mieć tą MP3 wtedy. To było w 2012 roku. A się okazuje, że tak nie jest, że siostry mają i sprzęty, i ludzie też, którzy tam mają właściwie i samochody, i motocykle. No niczego im nie brakuje tak naprawdę.
Z tej czysto materialnej strony faktycznie gdzieś tam można uznać, że nawet jeżeli standard życia może jest nieco niższy niż u nas, to gdzieś tam te dobra materialne są obecne u osób, które tam mieszkają, żyją na co dzień. Ale jednak te misje nie bez powodu docierają do tych miejsc i do tego przejdziemy na pewno za kilka chwil. Ale jeszcze ciekawi mnie, jak w Boliwii, w tym kraju misyjnym, wyglądała codzienność. Na czym też polegała siostry posługa właśnie tam na miejscu?
Taka bardzo prosta. W naszych wspólnotach zazwyczaj byłyśmy 3-4 siostry. Wspólnoty mieszane. Zazwyczaj były 2 Polki, 2 Boliwijki. No i codzienność życia, więc obowiązki takie codzienne, domowe, jak gotowanie, sprzątanie, zakupy. A oprócz tego też właśnie posługa w katechizacji, począwszy od dzieci, przez młodzież, przez osoby dorosłe, przygotowywanie do wszystkich sakramentów. W szkole tam nie ma religii. Tam jest tak, że kto chce przystąpić do pierwszej komunii czy do bierzmowania, zgłasza się do kościoła, w kościele, do parafii, i wtedy są zapisy, więc katechezy są przy parafii i wtedy te katechezy prowadzimy. Więc katechizacja, głównie katechizacja polega, jest naszym takim zadaniem, ale też w naszym charyzmacie prowadzimy świetlice dla dzieci, dla ubogich dzieci, które przychodzą do nas tam przed południem i po południu, bo tam jest podział taki szkolnictwa, że kto chce, może się zapisać na lekcje przed południem, a kto chce po południu, zależy jak rodzice uznają. Więc prowadzimy świetlice, prowadzimy też przychodnię, taką naszą własną, gdzie siostra jest dyrektorką, personel jest świecki, boliwijski, gdzie pomagamy właśnie poprzez posługę medyczną osobom, które przyjeżdżają z wiosek, z daleka, i wiedzą one, że u nas jest taki wysoki standard i mogą liczyć na naszą pomoc, a przy tym no też nie kosztuje to tak dużo jak gdzieś w prywatnych klinikach. Bo też trzeba powiedzieć, że gdyby to było zupełnie za darmo dla Boliwijczyków, to nie ma wartości wtedy. Oni wiedzą, że jak za coś zapłacą, to ma wartość. Mhm. A jak coś przyjmują od nas za darmo, no to uznają to, że to nie jest wartościowe widocznie.
Tak, tak, bo to od razu na myśl się nasuwa. Zresztą myślę, że nawet tutaj u nas w Polsce, kiedy coś jest tańsze albo właśnie jest za darmo,
jakość jest gorsza.
Jest gorsza jakość, może gdzieś tam jest jakiś haczyk, że to nie do końca jest to, o czym myślimy, że jest. No więc okazuje się, że ta mentalność Boliwijczyków jest podobna i to być może nawet i w wielu miejscach świata tak też to funkcjonuje. Ale to bardzo ciekawe, o czym siostra teraz wspomniała.
Też chciałabym wspomnieć, że prowadzimy dom dla matki z dzieckiem. W Boliwii jest problem, wielki problem aborcji. I dużo, pomimo tego, że bardzo dużo dzieci się rodzi, bo przyrost naturalny jest olbrzymi w porównaniu do Europy, jak to spada. Ja teraz byłam w Boliwii kilka miesięcy temu, tylko na 3 miesiące odwiedzić. I co się okazało, że tak jak byłam za pierwszym razem 7 lat temu, było wtedy 6 szkół, tak teraz jest 19. Więc olbrzymie, wszędzie pełno dzieci, bardzo dużo dzieci na ulicy, więc no jest, Boliwia ma przyszłość, ale pomimo to jest też aborcja na porządku dziennym. Dlatego siostry widziały wielką potrzebę, żeby zająć się mamami, które myślą o aborcji, żeby w jakiś sposób przyjść im z pomocą. Powstał taki dom w Cochabambie, który prowadzą siostry, gdzie właśnie szukają mam i proszą, żeby jeśli ktoś znajdzie, wie, że jakaś mama myśli o aborcji, żeby ta osoba się zgłosiła do sióstr, tak aby jej pomóc. To jest nawet tak brane na taki haczyk, że pomożemy ci, nie? Jesteś w ciąży, pomożemy ci. I ta mama myśli, że może pomożemy w usunięciu tego dziecka. A co się później okazuje, że próbujemy przekonać ją do tego, aby urodziła swoje dziecko. Bardzo już wiele mam przeszło przez nasz dom, no i są tego owoce, chociaż to nie jest łatwe. Widać duże też trudności, bo no, takie działanie złego ducha, który próbuje jednak nam przeszkodzić w tym. To nie jest łatwa praca, ale bardzo potrzebna.
Zawsze tam, gdzie dzieje się dobro, to zły próbuje niweczyć te wszystkie plany. Właśnie wtedy, kiedy dzieje się to największe dobro, chyba też jest najwięcej pokus, by jednak z tego dobra nie skorzystać. Także może się okazać, że to jest bardzo karkołomne zadanie, ale nie zmienia to faktu, że bardzo potrzebne i bardzo wartościowe. To piękne, że siostry właśnie otaczają te wszystkie kobiety troską, oferują pomoc, taką też namacalną, myślę, że przy tej okazji, i towarzyszą w tych trudnościach tym wszystkim kobietom, które stają przed dylematem, czy jednak ocalić to życie, czy jednak odebrać temu małemu człowiekowi godność, jakąkolwiek formę decyzji. To też jest problem, który myślę, że nas dotyka coraz częściej tutaj, na polskim gruncie. Także misja bardzo ważna, bardzo istotna. I tak sobie słucham jeszcze o Cochabambie. Od razu na myśl przyszła mi błogosławiona Helena Kmieć. Jakie emocje towarzyszyły siostrze, gdy już pojawiła się ta informacja, co się wydarzyło? Bo podejrzewam, że te informacje dotarły i jednak, no jeżeli posługuje się, czy posługiwało się tak blisko tego miejsca, to może wydawać się takie trudne do zaakceptowania.
To jest takie coś niesamowitego, bo byłam niedaleko Cochabamby, wtedy w Oruro, w górach. I jak przyszła ta wiadomość, tak szczerze mówiąc, to wzrodziła się we mnie zazdrość. Bo jednak, no tutaj jakaś szansa taka, patrząc dalej, no osoba, która oddała swoje życie. Wyjeżdżając na misję, no też jakoś mamy takie pragnienie, a może będę, może oddam swoje życie dla Chrystusa, może będę tam nawet zabita, nie wiadomo. Co, no po prostu jesteśmy otwarci, każdy myślę, że misjonarz wyjeżdżając ma taką świadomość, że nie wie, co go tam czeka. Więc tutaj w pierwszym momencie, no wiadomo, wielkie przeżycie też i taki ból z tego powodu, że to tak się wydarzyło, ale też od razu takie widziałam w tym, no droga do świętości jej. Że dziewczyna, która teraz w ten sposób odeszła, już miałam przeczucie, że w przyszłości będzie świętą. Więc to też takie, no Pani Jezu, a czemu nie ja? Może ktoś tego nie zrozumie, może to jest takie trudne, ale, ale takie były we mnie uczucia. Takie właśnie.
Szczere, autentyczne, szczere. Ale to prawda. My też wierzymy, że już niebawem Helenka zostanie wyniesiona na ołtarze jako święta Kościoła katolickiego. Ale to jest prawda, kiedy wyjeżdża się na misję, ma się świadomość też tych warunków, które w krajach misyjnych panują. To nie zawsze jest taka sytuacja zero-jedynkowa, że jedziemy i możemy sobie spokojnie posługiwać, że nic nam się nie stanie. Bo tej gwarancji nigdy nie ma, a wręcz odwrotnie, nawet z tyłu głowy gdzieś jest to, że może wydarzyć się absolutnie wszystko. Więc ta otwartość, o której wspominałyśmy, też dotyczy tego, co może się na początku wydawać trudne do zaakceptowania, że właściwie ja wyjeżdżam i mogę stamtąd nie wrócić, a z drugiej strony właśnie jest to poczucie, że przecież jadę głosić dobrą nowinę. Jadę tam dla Boga, dla Chrystusa, by tym ludziom też pokazywać Boga i uczyć tej wiary gorliwej. No więc to wszystko się ze sobą łączy. Zresztą wszyscy mamy chyba w sercach takie pragnienie, wszyscy dążymy do tej świętości. Ta świętość przychodzi do nas i w codzienności, ale trzeba się mocniej postarać, żeby gdzieś tam nie zgubić się na drogach swojego życia. Ale zginąć na misjach, to tak jak siostra wspomniała, to może być trudne do zaakceptowania, ale jednak to jest taka śmierć, która ma sens. Ona też ludziom wiele pokazuje. Bo tak naprawdę, gdyby to wszystko się nie wydarzyło, to być może nawet nie wiedzielibyśmy, że była taka osoba jak Helena Kmieć. I tak, to jest też takie pokazanie, jak bezwarunkowo można Bogu zaufać do tego stopnia, że nawet jest się w stanie oddać swoje życie, by jednak pokazać ludziom Boga. To miesza się i radość, i smutek jednocześnie, ale to jest też chyba wpisane gdzieś w naszą wiarę, bo nikt nie obiecywał tego, że będzie tylko prosto, że będzie wygodnie. Czasem trzeba się dostosować. I myślę, że ta przestrzeń misyjna też tego wymaga i uczy jednocześnie. A czy jest jakaś taka historia z misji, która szczególnie zapisała się w siostry sercu?
Tak osobiście, którą bardzo przeżyłam, to są też doświadczenie działania sakramentu, zwłaszcza sakramentu Chrztu Świętego, kiedy na początku zupełnie, kiedy byłam może z pół roku w górach w Oruro i pewnego dnia przyszła do mnie babcia z umierającym wnuczkiem, mającym 2 latka, w takiej wysokiej gorączce. Tak się stało, że akurat byłam sama w domu, bo siostry pojechały do innego miasta. Księdza nie było też, bo wyjechał. I ona prosiła mnie o chrzest święty, dlatego że oni widzieli w domu, że to dziecko odchodzi, umiera. Powiedziałam jej, że pani też może ochrzcić to dziecko w takich wypadkach. To była osoba, która chodziła do nas do kościoła, bardzo się tak udzielała. No ale ona się upierała, nie, siostro, ty ochrzci, bo ten Marco Antonio, on umiera. No więc nie było na co czekać. Wziąłam wodę i ochrzciłam to dziecko. Ale też mówię, jedziemy do szpitala. Bo to nie jest tak, że tutaj będziemy czekać, kiedy ono sobie odejdzie zupełnie. Więc trzeba szukać ratunku. Rodzice nie chcieli się zgodzić. Mama zaczęła płakać, że nie, tylko nie szpital, bo szpital się kojarzy już w ogóle z całkowitą śmiercią, że jak do szpitala, to już na pewno stamtąd nie wyjdzie. Ja mówię, nie ma co się bać, my do szpitala często tam chodzimy, znaliśmy lekarzy, bo bardzo często właśnie czy to szpital, czy wojsko nas zaprasza do tego, aby były tam msze święte, więc ksiądz przychodzi, przy tym towarzyszą też siostry. Więc ja mówię, ja znam tam lekarzy, jedziemy tam, żeby szukać ratunku. Więc pamiętam, zawinęliśmy tak kocem to dziecko i wsiedliśmy do takiego busu, żeby nas podwiózł do szpitala. I jadąc już w drodze do szpitala, zauważyliśmy, że dziecko zaczyna inaczej reagować. Tak jakby gorączka odchodzi od tego dziecka. Ale no to jechaliśmy do szpitala, wpadliśmy tam i zaczęliśmy wołać. I ja zaczęłam, mówię, chodźcie tutaj, mówię, pomyślcie temu dziecku, co się dzieje, zobaczcie. Więc lekarze się nim zajęli. My czekaliśmy na poczekalni. Po jakichś 15 minutach przyszedł lekarz i mówi, że z kim przyjechaliśmy, że już wszystko dobrze, że nie ma gorączki, nic się nie dzieje, że ja opowiedziałam, jak było, że było w wielkiej gorączce i dziecko tak było rozpalone, że aż oczka miało tak do góry, bo widać, że odchodzi. No nie, on przyniósł nam to dziecko zupełnie zdrowe. No, ku zdziwieniu naszemu bardzo. No, zaczęliśmy się cieszyć wszyscy, bo, ale mówi, jak będzie się coś działo, w razie co, to wróćcie. Więc wróciliśmy do domu, no i Marko Antonio żyje do dzisiaj. Więc to było takie jedno doświadczenie. A drugie było w tropiku, już kilka lat później. Też miałam katechezę akurat w niedzielę i to była niedziela kanonizacji Jana Pawła II. Też wezwano mnie z salki, z katechezy, żebym podeszła, bo przyszła jakaś pani do mnie i prosi o pomoc. I podeszłam do niej, była to tak zwana ciolita, więc takie dziewczyny, które chodzą w takich strojach typowo ludowych tam, z dwoma warkoczami. Są to dziewczyny takie bardzo proste, zazwyczaj, które nie skończyły szkoły, po prostu opiekują się, mają rodziny, dziećmi. Więc ona przyniosła na swoich rękach też takiego chłopca, który zupełnie był jakby bezwładny, tak wiszący na niej. I ona prosiła, żeby ochrzcić go, bo no jest taki stan, że może umrzeć. No wiedząc już z doświadczenia, które mnie spotkało w górach, ja mówię, dobrze, ochrzcimy i pojedziemy do szpitala. Ochrzciliśmy to Limberta. I też pojechaliśmy do szpitala. Wtedy nie tyle busem, co tam są takie mototaksi. Więc na to mototaksi wsiedliśmy i pojechaliśmy. Weszłam tam do szpitala i też prosiłam o pomoc. Pielęgniarki zaraz zaczęły, taki mam obraz, do wanienki i wodą zaczęły polewać to dziecko, widząc, że też jest taki stan. I w gorączce, i właśnie... stan krytyczny. Ja musiałam wtedy wrócić na katechezę, więc zostawiłam tą mamę i to dziecko w rękach personelu. Wróciłam z powrotem. Tak się stało, że dopiero po tygodniu pojawiłam się w szpitalu z innym dzieckiem, mając spotkanie z dziećmi, infancja misjonera tak zwana, kółko misyjne. Jedno z dzieci sobie rozwaliło głowę, więc trzeba było jechać z nim do szpitala. I przy okazji wtedy spytałam się, co z tym chłopcem, którego przywieźliśmy wtedy w niedzielę. A panie powiedziały, a siostro jest tam w sali, pokazały mi, gdzie iść. I siostra idzie odwiedzić. No i poszłam. I patrzę, o, ten mały stoi w łóżeczku uśmiechnięty, mama przy nim. I tak było to dla mnie, no naprawdę... doświadczenie, jak Pan Bóg działa przez sakramenty, nie tylko uzdrawia nasze dusze, ale też może uzdrowić ciało i przywrócić właśnie nam zdrowie. Więc to było dla mnie bardzo takie przeżycie, które pamiętam do dziś. To jeśli chodzi z takich pozytywnych doświadczeń. Jeśli chodzi o negatywne, to dla mnie wielkim takim jest przeżycie samosąd, który się tam dokonuje. Nie ma tam takiego prawa jak u nas, że w razie ktoś coś ukradnie czy kogoś zabije, pojawia się policja, łapie tego człowieka, idzie do więzienia. Tam jest tak, że osoba, która popełniła jakieś przestępstwo i jest złapana przez ludzi, jest wyprowadzana na środek placu w mieście. Są strzelanie z petard, co oznacza, że coś się dzieje i ludzie się zbiegają ze wszystkich stron. I ta osoba zostaje osądzona właśnie na tym placu i to dzieje się przed naszymi oknami, bo akurat mamy klasztor i kościół obok przed tym placem, więc bardzo często się to dzieje. Taka osoba, czy poprzez próby zabójstwa, czy poprzez popełnienie zabójstwa, czy kradzieże, zostaje osądzona przez tłum. Wszyscy się domagają, jaką karę wymierzyć tej osobie. Albo jest to polanie benzyną i spalenie żywcem, albo przywiązanie do santopalu, czyli takiego drzewa, gdzie w ciągu 3 godzin przez mrówki ta osoba zostaje zjedzona. Więc to mnie też bardzo tak jakoś ten obraz no Boliwii takiej, tego samosądu zostaje w pamięci i zostanie pewnie. Więc jeśli taka osoba trafi w ręce policji, no to jest szczęśliwa.
bardzo trudne doświadczenie i nie zazdroszczę siostrze tego widoku, zwłaszcza, że jak siostra wspomina, to nie były jednorazowe incydenty, tylko to się działo nagminnie. Więc nawet po powrocie już do Polski pewnie ten obraz tych wszystkich osób i świadomość tego, co się z nimi wydarzyło, no to zostaje na lata. Ale też piękne świadectwo cudu, o czym siostra wspomniała w tej pierwszej części wypowiedzi, działanie sakramentu Chrztu Świętego, to jest temat, który gdzieś się w przestrzeni publicznej pojawia. Czy chrzest to jest odebranie wolności, czy jednak ten chrzest daje wolność? Nie wszyscy aktualnie chrzczą swoje dzieci, sądząc, że chcą, by to był ich wybór. Nie chcą tego wyboru odbierać. Ale teraz też przez to świadectwo my słyszymy, że chrzest to jest coś więcej niż nam się nawet wydaje. Tak osobom, które są wierzące, ale może gdzieś nie wnikają w głąb sakramentów.
Jest to olbrzymia łaska.
Tak.
Olbrzymia łaska, której nie jesteśmy świadomi. Jak wielką łaskę otrzymujemy w tym sakramencie, która nam otwiera właśnie drogę do nieba. Zawsze na katechezie tłumaczę, że przez chrzest święty ta brama do nieba przed chrztem świętym jest zamknięta. Kiedy przyjmujesz chrzest, ona zostaje otwarta. Co prawda wybór w ciągu życia należy do ciebie, czy przejdziesz dalej, będziesz chciał wejść, zrobić dalsze kroki, czy po prostu w chwili twojej śmierci ta brama się przed tobą zamknie z powrotem, jeśli nie podejmiesz. No bo samo przyjęcie chrztu świętego nie zwalnia nas właśnie z rozwijania naszej wiary i kontynuowania naszego życia w wierze. Ale właśnie przez to, że przyjmujemy chrzest święty i później współpracujemy z łaską Bożą, otwieramy się na kolejne sakramenty, to powoduje, że kiedyś ta droga do nieba jest nam otwarta i Pan Bóg nas przyjmie w swoim królestwie. Co chcę powiedzieć, że też w Boliwii nie ma problemu właśnie ze chrztem świętym. Teraz nawet jak byłam przez 3 miesiące, to w ciągu miesiąca zdawało mi się, że chyba z 200 chrztów świętych było dzieci. Także dla Boliwijczyków chrzest święty to jest po prostu obowiązek. Że oni sobie nie wyobrażają nie ościć dziecka.
Ludzie prostsi od nas być może, tak jeżeli spojrzymy na te warunki życia, a jednak właśnie tam, gdzie może właśnie jest ta prostota, nie ma jakiegoś wielkiego przepychu, bogactwa, to właśnie tam ta wiara chyba łatwiej się ukorzenia i trochę łatwiej gdzieś docierają te jakże istotne, ważne treści i te prawdy, które też gdzieś wpisują się w naszą wiarę. Chociaż widzimy, że jest ten dysonans, bo już usłyszeliśmy, że w dalszym ciągu są samosądy, ale też ludzie chrzczą dzieci, więc tutaj te dwie płaszczyzny, ta czysto ludzka i boska się ze sobą przenikają, trochę ze sobą konkurują być może, ale gdzieś tam od czegoś trzeba zacząć. Być może, daj Boże, w przyszłości te samosądy też znikną, że to już nie będzie się działo, ale też do wszystkiego potrzeba czasu i też chyba tego zaufania, że kiedyś jednak to się zmieni, że ci ludzie też zmienią swoje myślenie, swoje postępowanie. Ale skoro już jesteśmy też tutaj akurat przy takich trudnych doświadczeniach, trudnych, nie wiem czy tradycjach, ale właśnie do tradycji teraz chciałabym jeszcze nawiązać. Czy tamtejsza ludność ma jakieś takie swoje zwyczaje, które zapadły siostrze w pamięć w sposób szczególny?
Bardzo jest rozwinięty kult magii, czarów. To też, bo musimy pamiętać, że to są osoby pochodzące od Indian.
Mhm. Więc, takie rdzenne ludności.
Tak. Więc to w nich jest i to jest to mieszanie właśnie chrześcijaństwa z ich wierzeniami. Sam prezydent właśnie Boliwii, jak byłam, to oddaje kult Paciamamie, co jest na porządku takim dziennym dla nich, dla Boliwijczyków. Wszelkiego rodzaju chodzenie do wróżek, wróżenie, skoki, czy skarb, czy no najróżniejsze, jakieś też symbole takie pogańskie na cmentarzach, no nie mówiąc o tym, że we wszystkich świętych to jedzenie też na grobach, składanie ofiar dla zmarłych, no ale też właśnie jest jeszcze składanie ofiar z dzieci. Też się zdarza. O tym się nie mówi. To jest bardzo takie ukryte, ale tak jest. Są takie specjalne miejsca w górach, gdzie tylko dlatego, żeby po prostu zły duch dał spokój nam, więc złożymy mu w ofierze niemowlaka, żeby nam dał spokój, żebyśmy mogli żyć spokojnie. Takie wierzenie tego jest. Albo na przykład chowanie żywcem osoby, która jest bezdomna, jako fundamentu pod jakiś budynek, no taki edificio to się nazywa, więc to jest taki biurowiec w mieście, no jak na przykład Kociewama, żeby ta dusza strzegła tego budynku.
Obawiam się, że ta dusza mogłaby nie chcieć strzec jednak budynku zostaje za to. O matko.
No więc to nawet o tym mi mówiła pani, która miała ze mną lekcję, więc to mi powiedziała właśnie, że mówi, niech siostra popatrzy na te wszystkie budynki wysokie, takie jak u nas też są w Polsce, te biurowce. To mówi, pod każdym z nich jest dusza, która strzeże tego budynku. W ogóle tam każda rodzina też chce mieć swojego aniołka, więc może być może tak sobie to kojarzę, że jeśli nie masz aniołka w rodzinie, to może się coś dziać, więc dobrze jest zrobić aborcję, żeby ta duszyczka strzegła mojej rodziny. Oni pamiętają o tych duszach. Właśnie, co mnie tak zaskakuje, mają takie wierzenie, że są dusze, że jest życie po śmierci, że te dusze są, że gdzieś one krążą i przede wszystkim, że potrzebują modlitwy. Z jednej strony to, a z drugiej strony też ta ich modlitwa za te dusze. Tam co poniedziałek jest taki dzień modlitw za zmarłych. Tak jak u nas są wypominki w listopadzie, to tam się to odbywa co tydzień w poniedziałek. A zwłaszcza w pierwszy poniedziałek miesiąca jest najwięcej, że nawet do 2 godzin ksiądz czyta wypominki. Wspomina te dusze i właściwie w każdej rodzinie jest dodane, żeby się modlą się za swojego aniołka. I Angelito sin nombre, czyli bez imienia, za aniołka bez imienia. Więc jest to dziecko które zostało poronione, albo z aborcji. Więc oni mają tą świadomość tego, że ten aniołek czuwa nad ich rodziną. No z jednej strony jest wzór dla nas, dla Polaków, jak oni bardzo się modlą za zmarłych, że pamiętają o swoich zmarłych, przynosząc kwiaty i świeczki do poświęcenia, gdzie dookoła ołtarza wszyscy kładą swoje bukiety kwiatów i swoje świeczki. Nieraz sobie się śmiejmy, że każdy wiek w jakim miejscu kładzie, bo tego jest no naprawdę dziesiątki. I później wszyscy idą po swoje, zabierają i zanoszą to na cmentarz. I tak jest co tydzień w poniedziałek, tam msza święta za zmarłych, właśnie gdzie ksiądz czyta te wypominki. Więc te dusze gdzieś tam są i oni się za nie modlą, chcą się modlić, poświęcić właśnie wodę, przynoszą też wodę, bo dla Boliwijczyków woda święcona to jest sakrament po prostu. Bardzo, coś najważniejszego. To już nie jest tak ważne. Inne sakramenty, ale woda święcona to jest sakramentalnie. To nie jest sakrament. Poświęcić wodę i tą wodą skrapiać, czy na cmentarzu grób, czy w domu. No właśnie, to wszystko pewnie też powiązane z tymi czarami, więc gdzieś te duchy ich tam nawiedzają być może. I oni szukają ratunku w wodzie święconej. Więc dla nich woda święcona przyniesie taki... No bo jest ze wsi pan, kiedyś przyniósł kurę zawiniętą w aguayo, czyli w takim materiale boliwijskim. Otworzył i mówi, siostra poświęci mi kurę. On mnie prosił. Ja nie mogę święcić, to ksiądz święci. A raczej, no bo kura zachorowała, jajek nie będzie. A on ma tą jedną kurę. Mhm. No ja mówię, to zawołamy księdza. Także wszystko chcą, żeby było święcone. wszystko obświęcić, właśnie tą wodą święconą.
Tutaj chyba wkrada nam się to, że ta magia też ich tak przesiąknęła, te wszystkie zwyczaje, że tutaj tak sobie myślę, że to jest bardzo częste zjawisko w tych krajach misyjnych, że nasza wiara, wiara osób, które przyjeżdżają na misję, zaczyna w świadomości rdzennej ludności łączyć się z tymi ich wierzeniami. Że trochę sobie zapożyczają i zaczynają zmieniać to, co do nich przychodzi, na to, co już znają. I gdzieś tam z jednej strony to może być taki pomost, żeby ich uczyć, a z drugiej strony to jest chyba też duże zagrożenie, właśnie by istota tych wszystkich i sakramentów, sakramentaliów, o czym też siostra wspomniała, żeby to nie zostało zaburzone i żeby oni zrozumieli, o co tak naprawdę w tym chodzi i nie dorabiali swoich teorii pod to, z czym my do nich przychodzimy. I myślę, że to tak. To czy w Boliwii, czy w jakimkolwiek innym kraju misyjnym, na przykład też w tych krajach afrykańskich, że to jest...
To jest ten problem.
Tak, to jest ten problem. To też wymaga od misjonarzy chyba jeszcze większej czujności, jeszcze większego zaangażowania i niejednokrotnie pewnie to też łączy się z niezadowoleniem tych osób, które te rdzenne wierzenia praktykują. I przechodząc już do tej ostatniej części naszej rozmowy, najpierw zapytam, bo nie ukrywam, że od samego początku tej naszej rozmowy mnie to zastanawia, chociaż gdzieś tam odpowiedź może jakaś mi się w głowie rodzi, ale jak albertyński charyzmat wpisuje się w działalność misyjną?
No to właśnie, tak jak mówiłam, posługa najuboższym, każdemu potrzebującemu. Nie tyle bezdomny, bo nie widać bezdomnych na ulicach Boliwii, bo tak jak mówię, jeśli tacy są, to są zaraz uśmiercani nawet. Nie widać osób starszych, bo też się okazuje, że Boliwijczycy potrafią sobie poradzić z osobami starszymi też, żeby im pomóc przejść na drugą stronę przez takie różne tak zwane białe szaliki. A tutaj każdą osobę, którą widzimy w potrzebie, tak jak wszędzie, są też wielodzietne rodziny, które przychodzą tam do nas i proszą o pomoc. Staramy się pomóc. Nawet była taka rodzina za mnie, gdzie siostry pomogły wybudować dom, tak żeby ona miała gdzie mieszkać. To była ta mama z dwójką dzieci, czy w jakiś inny sposób. Mamy też projekty. Adopcja dziecka boliwijskiego, gdzie w Polsce chętne rodziny, chętna osoba, która chce pomóc biednemu dziecku, zgłasza się do nas i wtedy co miesiąc płaci, wysyła odpowiednio, tam na ile stać, ile chce, właśnie na konkretne dziecko. Siostra też informuje tego chrzestnego, czy tą chrzestną, bo tak mówimy na te osoby, które pomagają, co to dziecko otrzymało, w czym pomogłyśmy. Oni też robią kartki na święta, czy na dzień mamy, czy na dzień ojca i wysyłają do tych swoich chrzestnych. Więc to jest taka pomoc, jeśli chodzi o projekt. No oprócz tego, tak jak mówię, że prowadzimy ten dom dla matki z dzieckiem, która myślała usunąć do czasu, aż ona się usamodzielni i zamieszka sama z tym dzieckiem. Więc na wszelkie sposoby, nawet pamiętam, mam taki obraz, jak z siostrami chodziłyśmy pod most i do chłopaków, którzy albo ćpają, wciągają klej. Chodziliśmy z posiłkami, z gorącą zupą, wołaliśmy ich, podchodzili do nas i otrzymywali od nas posiłek. No albo właśnie czy dzieci, które przychodzą do nas na świetlicę. No tam, tak jak święty brat Albert mówił, że gdzie jest bieda, gdzie ktoś nie chce iść, bo czuje jakąś odrazę do tej osoby, no to jest właśnie pole dla was. To jest to miejsce, gdzie Pan Bóg na was czeka, ecce homo, Pan Jezus ukryty w drugim człowieku, którego staramy się odkryć i w nim, w tym cierpiącym każdym, przychodzimy z pomocą. Ale właśnie oprócz tej materialnej pomocy, to jest właśnie przede wszystkim ta pomoc też duchowa, katechizacja, ewangelizacja, tłumaczenie, na czym polega nasze życie chrześcijańskie, że nie tylko przyjęcie Chrztu Świętego, ale rozwijanie i główny nacisk na sakramenty. Żeby te sakramenty, oni mieli świadomość, że Pan Jezus jest obecny w sakramencie pokuty, komunii, że to nie jest tylko przyjmowanie jakiegoś chlebka na znak jakiejś pamiątki, ale żywa obecność Pana Boga. Taki przykład mogę dać. Jest tam bardzo rozwinięty kult figurek, które chodzą w procesjach, czy to Matki Bożej, czy świętych, najróżniejszych. Te figurki są ubierane w najróżniejsze takie sukienki, stroje, zmieniane co roku w nowe. I chodzą procesje właśnie po całym mieście, przy tym są też tańce wszelkiego rodzaju. Oni są ubrani, ci ludzie, w stroje swoje ludowe. Najróżniejsze rodzaje tańców, przy których oni w tej procesji idąc tańczą, i czyli tak wyrażają swój kult. No a jak przychodzi procesja Bożego Ciała, to nie ma nikogo. Nie? Tu widać wyraźnie, jak ta różnica, że podchodzi Pan i modli się przy figurce Dzieciątka Jezus, a obok jest Najświętszy Sakrament i zupełnie nie widzi tego. Więc do nas, dla misjonarzy, jest to zadanie wielkie, aby uczyć, uświadamiać, że owszem, to jest tak jak obrazek, no i tutaj nam zarzucają właśnie sekty albo właśnie protestanci, których jest bardzo dużo też w Boliwii. Ten kult, no mają właśnie do nas pretensje, że no katolicy to czczą obrazy, czczą figurki, no i mają rację, no bo tak jest. Dlatego zadaniem misjonarzy jest figurka, obraz pomaga nam tylko w naszej wierze, ale to nie jest rzecz, którą ubóstwiamy. Bo prawdziwe bóstwo jest właśnie w sakramencie, w sakramentach ołtarza, w sakramencie spowiedzi. No i tutaj jest wielki problem, żeby osoby chciały chodzić do spowiedzi, żeby chciały przyjmować komunię właśnie po spowiedzi. Jest bardziej takie przekonanie, że jeśli mam już pierwszą komunię, to znaczy, że zawsze mogę iść do komunii. Bo mam komunię, nie? Przyjąłem pierwszy raz, jakieś tam przygotowanie było, katecheza, więc nieważne, że przychodzę po jakimś czasie, po latach nawet, bo ktoś zmarł, więc wtedy trzeba co 9 dni być na mszy świętej. Tam mają tak właśnie obliczone, później co miesiąc, przez 9 miesięcy. No, ale to jest właśnie ten problem. Więc naszym zadaniem jest, żeby taki nacisk właśnie na to, co jest najważniejsze w wierze katolickiej, że nie kult figurek czy obrazów, ale właśnie żywego Pana Jezusa, który zostawił się, aby być Bogiem z nami, jako Emanuel, tak bardzo blisko w sakramentach. I no, kto to odkrył, bo widać te, można powiedzieć, owoce, tego, że bardzo często teraz, jak byłam przez te 3 miesiące, zaobserwowałam, wiele osób podchodzi i modli się przed Najświętszym Sakramentem. Klęka i czy po mszy świętej, czy przed, przychodzą i się modlą przed tabernakulą, więc no powoli, powoli trzeba do tego dojrzeć.
Coś może zaczyna się zmieniać. Mhm. To już nawet tak na własne oczy można dostrzec. Tak. I to na pewno bardzo cieszy. Ja też tak w nawiązaniu do tego, o czym siostra wspomniała, że święty brat Albert posyłał właśnie w te miejsca, które dla innych osób może są wręcz przerażające, odrażające, odpychające. Ta boliwijska rzeczywistość może przytłoczyć zwyczajnego człowieka, czy osobę świecką, która nawet leci tam, jedzie tam posługiwać, bo wiele tutaj już zostało wypowiedzianych tych tradycji, tego, co tam się dzieje na miejscu. No ale właśnie, misjonarze docierają w te miejsca i choć to trudne zadanie, to jednak je podejmują? Czy wy jako misjonarze podejmujecie? Bo przecież siostra też tam posługiwała. Z tymi terenami też jest siostra związana. To też nam, wszystkim osobom, które teraz słuchają naszej rozmowy, pozwala sobie uświadomić, jak to jest w tych krajach misyjnych, bo my mamy wiele wyobrażeń. Zresztą chyba siostra sama o tym wspomniała, że też siostra miała inne wyobrażenie na temat tego miejsca, kiedy jeszcze było przed tym wszystkim, przed tym całym doświadczeniem. I niech takie okazje do rozmowy też nas czegoś nauczą, pozwolą coś dla siebie wyciągnąć, wywnioskować i też docenić to, co my mamy tutaj u siebie i zacząć gdzieś doceniać to, co jest dla nas na wyciągnięcie ręki, bo nie wszędzie tak jest, tak. A my tego nie doceniamy. I ostatnie takie pytanie. Myślę, że to będzie też forma podsumowania i wiele słów na ten temat już padło. Być może one zostaną powtórzone. Ale żeby tak podsumować to wszystko, o czym już rozmawiałyśmy. Co według siostry jest głównym celem posługi misyjnej?
Głoszenie dobrej nowiny o tym, że pomimo trudności, które nas spotykają, wszelkiego rodzaju, tak jak wszędzie, każdy przeżywa czas swojego krzyża. Trzeba ten krzyż w życiu nieść, bo Pan Jezus powiedział, kto nie bierze swojego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. To my jednak wchodzimy z taką nadzieją, przychodzimy z nadzieją, że po tym czasie nawet cierpienia, które teraz nas dotyka, przyjdzie czas, kiedy, jak Pan Jezus mówi, błogosławieni, którzy płaczą, albowiem będą pocieszeni. Więc dawanie też nadziei drugiemu człowiekowi, żeby się nie załamywał, żeby pokładał ufność Panu Bogu, żeby chciał przystępować do sakramentów, w sakramencie pokuty, gdzie może wyznać to, co go przytłacza, swój grzech, swoje słabości i tam otrzymać przebaczenie i pocieszenie, gdzie ten kamień z serca spada. Więc tego też uczymy właśnie na misjach, aby ludzie nie bali się zbliżać do Pana Boga, bo to tam odzyskują pokój serca, taką też nadzieję na to, że przyjdzie jeszcze taki moment, no jeśli nie na ziemi, to czeka nas Królestwo Niebieskie, gdzie Pan Bóg, no On zbiera każdą łzę naszą i nic przed Nim nie jest zakryte. I kiedyś wynagrodzi każde nasze cierpienie, no do czegoś to jest potrzebne. Być może Twój krzyż, Twoje cierpienie, Twoja choroba przyczyni się do tego, że ktoś otrzyma łaskę wiary. Że dzięki temu być może w niebie się dowiesz, że ta osoba, może zupełnie nieznana, dzięki Twojemu cierpieniu, które Ty teraz masz w swoim życiu, w smutku, który przechodzisz, kiedyś się okaże, że to, tak jak kobieta, gdy rodzi, doznaje bólów, przyniesie to jakieś narodziny nowej osoby na życie wieczne. To jest przed nami zakryte, to jest wielką tajemnicą, a jednak ma to sens, że wszystko w życiu ma jakiś sens. Więc takie jest zadanie misjonarzy, aby nieść dobrą nowinę o Panu Jezusie, który przyszedł nas zbawić przez swój święty krzyż i swoje zmartwychwstanie otworzył nam bramę do nieba i byśmy nie bali się właśnie zbliżyć do Niego, aby być z Nim i też mieli tą nadzieję, że czeka nas życie wieczne, wieczna radość pomimo wszystko, co tutaj przychodzi nam przeżyć, że Pan Jezus przygotował nam wielkie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, prawda? Jak mówi, jakie przygotował nam tam w swoim królestwie i tam dążymy i tam idziemy i chcemy właśnie tym innym, naszym braciom i siostrom pomóc. Pomóc właśnie w towarzyszeniu, poprzez towarzyszenie też my jako siostry towarzyszymy drugiemu człowiekowi na tej drodze do nieba.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko podziękować za to świadectwo, za tę ważną rozmowę, taką otwierającą serce, myślę, że głowę też i rozmowy, która może momentami była trudna, by zdać sobie sprawę z tego, jak niektórzy ludzie odlegli nam, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, postępują na co dzień, chociaż czasem może nie mamy świadomości, co się dzieje u nas. Może czasami to nas cieszy, ale tak, trzeba sobie uświadamiać nawet to, co trudne, bo na tym, co trudne, też można zbudować to, co w przyszłości wyda piękny owoc. I choć ta przemiana też wymaga wiele poświęcenia, wiele zaangażowania, to jednak ten trud jest warty podjęcia i o tym siostra też wspomniała. I przypomnę, że moim i Państwa gościem była siostra Amata Bohdanowicz, Albertynka. Bóg zapłać za to spotkanie.
Bóg zapłać również.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię. Świat jest głodny Boga.